Podczas tego poselstwa przyjrzymy się czterem żywym stworzeniom. Wierzę, że wielu wierzących posiada ogólne wyobrażenie o tym, czym są te cztery żywe stworzenia. Bez względu jednak na to, jakie jest Twoje wyobrażenie w porównaniu z tym, co będziemy teraz omawiać, zdacie sobie sprawę, że prawie w ogóle nic o nich nie wiecie. Jak już wspomniał nasz brat, pierwszy rozdział Księgi Ezechiela to najgłębszy rozdział w całej Biblii. I poświęcimy 9 spotkań na omówienie tego rozdziału. Spośród 9 poselstw, 5 odnosi się do 4 żywych stworzeń. To pokazuje nam, jak istotne są te 4 żywe stworzenia. Wydaje mi się, że nasze ogólne wrażenie co do tych 4 żywych stworzeń jest następujące. One są żywe, aktywne i skoordynowane. To wszystko jest prawdą. Lecz jest jeszcze głębsze znaczenie, które musimy ujrzeć. Potrzebujemy 5 poselstw, które bezpośrednio i pośrednio odnoszą się do tych 4 żywych stworzeń. Dzisiaj rano, gdy byłem z Panem, Pan poruszył mnie tym, że tak naprawdę te 4 żywe stworzenia ucieleśniają w sobie całą Bożą ekonomię. Z tymi 4 żywymi stworzeniami wiąże się Boże udzielanie, w szczególności ukazane przez wiatr, obłok, ogień i elektrum. Z tymi 4 żywymi stworzeniami wiąże się wiele udzielania. Chwalebny obraz, z nimi wiąże się też Boże zarządzanie. I wiąże się z nimi również Boże poruszanie. W tych 4 żywych stworzeniach widzimy zbudowanie ciała. Paweł mówi w Nowym Testamencie o budowli. Było to nauczanie, objawienie. Natomiast tutaj, w 4 żywych stworzeniach widzimy, jak ciało porusza się i jak koordynuje. Poczekajcie, aż dojdziemy do spotkania dzisiaj wieczorem. Ujrzymy cudowny widok tego, jak ciało Chrystusa się koordynuje. To widzimy w 4 żywych stworzeniach. Zatem to nic dziwnego, że musimy poświęcić czas na ten najgłębszy rozdział w Biblii, pierwszy rozdział Księgi Ezechiela, by dokopać się do kwestii związanej z 4 żywymi stworzeniami. Niech nie zadowala Was jedynie jakieś powierzchowne zrozumienie tego, że są one żywe, że się poruszają i są aktywne. To prawda, lecz wiąże się z tym o wiele więcej. Modlę się zatem, by Pan był z nami i odwiedzał nas podczas tych spotkań, by do nas przemawiać i otwierać przed nami to, co jest na Jego sercu. Bracia i siostry, Pan musi w tych ostatecznych dniach zdobyć te 4 żywe stworzenia. On musi uzyskać te 4 żywe stworzenia. W Księdze Ezechiela widzimy, że te 4 żywe stworzenia odgrywają bardzo istotną rolę w Bożej ekonomii, w Bożym poruszaniu i w Bożym zarządzaniu. Inne miejsce, które objawia coś o tych 4 żywych stworzeniach, znajduje się w Księdze Objawienia. W 4 rozdziale, ukazującym scenę przed tronem w niebiosach, gdy miała zostać otwarta tajemnica Bożej ekonomii, widzimy 4 żywe stworzenia. Są tam po to, by otworzyć tajemnicę Bożej ekonomii. Są blisko przy tronie Bożym, aby sprawować Boże sądy. Te 4 żywe stworzenia stanowią zbiorowy wyraz Chrystusa. Są zbudowanym ciałem, zbiorowym wyrazem Chrystusa. Czuję, że w tych ostatecznych dniach Pan musi uzyskać te cztery żywe stworzenia. Nie jedynie to, że są one aktywne, by coś robić. Musimy mieć rzeczywistość tego, czym te cztery żywe stworzenia są, po to, aby współpracować z Panem ze względu na Jego ostateczne poruszanie na ziemi. Wszyscy jesteśmy świadomi, że wyjątkową cechą charakteryzującą cztery żywe stworzenia jest to, że są one żywe. Nazwane są żywymi stworzeniami. Słowo żywe nie oznacza, że one nie są martwe. Że to nie są martwe zwierzęta, martwe stworzenia. Nie są żywe jedynie pod tym względem, ale są żywe, gdyż są pełne życia. Słowo żywe ma ten sam korzeń, co słowo życie w Księdze Rodzaju 2:9, gdzie mowa jest o drzewie życia. Jedynym źródłem, dzięki któremu możemy być żywi, jest to, byśmy byli pełni boskiego życia. Pełni życia z drzewa życia. Jedynie w taki sposób będziemy naprawdę żywi. Będziemy żywymi stworzeniami. Słowo żywe jest szczególne i używa się go do opisania boskiej rzeczywistości, takiej jak żywy Bóg. W Ewangelii Mateusza 16:16 Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Nie jedynie Synem Boga, ale Synem Boga Żywego. W pierwszym liście do Tymoteusza 3:16 Kościół jest domem Boga Żywego. Skoro Kościół jest domem Boga Żywego, to Bóg jest żywy, a nawet Kościół powinien być żywy. To żywy Kościół, wyrażający żywego Boga. W Ewangelii Jana 6:57 Pan Jezus powiedział: Ojciec, który żyje, mnie posłał. Zawsze zastanawiało mnie to, dlaczego Pan użył wyrażenia żywy Ojciec. Ojciec mnie posłał. Wiele razy powiedział: Ojciec mnie posłał. Tutaj jednak powiedział, że żywy Ojciec posłał mnie i ja żyję z powodu Ojca. Również w Ewangelii Jana Pan objawił, że jest żywym chlebem, który stąpił z nieba. On jest żywym chlebem. Nie jedynie jakimś tam chlebem, ale żywym chlebem. A w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków powiedziane jest, że Boże Słowo jest żywe. Boże Słowo jest żywe. A Piotr powiedział nam, objawił nam, że Chrystus jest żywym kamieniem. A my, wierzący w Chrystusa, także jesteśmy żywymi kamieniami. Chrystus jest żywym kamieniem. On jest żywym słowem, żywym chlebem. Przyszedł, by być żywym kamieniem na Bożą budowlę i czyni również nas żywymi kamieniami. W ostatniej księdze w Biblii, w Księdze Objawienia, w wersecie 1:18 mówi: Ja jestem żyjący. Chociaż umarł, teraz żyje. Chrystus ogłosił, że jest żyjącym i również my, żywe stworzenia, musimy być żywi, jak On jest żywy. To naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że Pan będzie do nas mówił więcej, aniżeli to, co ludzkie słowa są w stanie przekazać. O tym, jak istotna jest kwestia związana z czterema żywymi stworzeniami w odniesieniu do Bożego poruszania, do Bożego zarządzania, w Jego ostatecznym planie na tej ziemi. Przejdźmy do planów. Pierwszy punkt rzymski mówi: gdy doświadczamy Boga jako wiejącego wiatru, osłaniającego obłoku, palącego się ognia i rozżarzonego elektrum, stajemy się czterema żywymi stworzeniami, zbiorową całością wyrażającą Chrystusa. Te cztery żywe stworzenia nie spadły tak po prostu z nieba. One mają swoje źródło. One z czegoś wyszły. Księga Ezekiela 1:5 mówi: A spośród nich wyłoniły się jakby cztery żywe stworzenia. Spójnik A wskazuje, że łączy się to z wersetem czwartym, z tym, co wcześniej się stało. Wcześniej był wiatr, obłok, ogień, a spośród ognia wyłaniał się rozżarzony elektrum. Oprócz rozżarzonego elektrum, który wyłonił się z wiatru, obłoku i ognia, wyłoniło się również coś jeszcze. Werset piąty mówi nam, a spośród nich wyłoniły się jakby cztery żywe stworzenia, co pokazuje nam, że te cztery żywe stworzenia mają źródło, jakim jest doświadczenie wiatru, obłoku, ognia i elektrum. Abyśmy zatem mogli stać się tymi czterema żywymi stworzeniami, musimy mieć takie źródło. Musimy poświęcić czas, by mógł na nas wiać wiatr, by uniósł nas obłok i spalił nas ogień i doświadczyć rozżarzonego elektrum, byśmy dzięki temu stali się czterema żywymi stworzeniami. Podpunkt A w Biblii, liczba 4, wiąże się z Bożym stworzeniem i oznacza człowieka jako Boże stworzenie. Biblia mówi nam, że są cztery krańce ziemi, cztery wiatry, cztery krańce niebios, cztery kierunki. Liczba 4 wiąże się zatem z Bożym stworzeniem, co wskazuje i symbolizuje człowieka jako Boże stworzenie. Podpunkt B. Liczba 4 wskazuje, że jesteśmy ludem odkupionym z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Podpunkt C. Cztery żywe stworzenia uznaje się za grupę, traktuje się jako jedną całość. Te cztery żywe stworzenia są stworzone przez Boga. To ludzie odkupieni przez Boga z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Ale te cztery żywe stworzenia nie są traktowane jako cztery oddzielne jednostki, lecz raczej jako zbiorowa całość, jako jedna całość. Nie są to cztery oddzielne osoby, ale jedna zbiorowa całość. Punkt rzymski drugi. Im więcej doświadczamy cyklu, na który składają się wiatr, obłok, ogień i elektrum, tym bardziej stajemy się żywi. Czy chcecie być żywi? Święci, mam nadzieję, że Pan włoży do naszych wnętrz pragnienie. Panie, chcę być żywy. Muszę być żywy. Musicie sobie jednak zdać sprawę, że to, czy będziecie żywi, nie pochodzi od robienia czegoś, od bycia aktywnym. To, że jesteśmy żywi, ma swoje źródło w wietrze, ogniu, obłoku i elektrum. Niedawno mówiliśmy o prawowierności Kościoła. Omawialiśmy list do kościoła w Sardes. Pan zganił ten kościół, mówiąc, że ma on imię, że jest żywy, ale tak naprawdę był martwy. Sardes oznacza obecne kościoły protestanckie, że mają one imię i żyją. Kościół ten przeciwstawił się odstępczemu kościołowi katolickiemu. Zrobił coś, co mogłoby wskazywać, że jest żywy. W rzeczywistości jednak jest martwy. Tak, przedstawia się stan dzisiejszego chrześcijaństwa. Martwota, formalność, rutyna. A co z nami, bracia? Czy w Pańskim odzyskiwaniu jesteśmy żywi? Czy na spotkania przychodzimy w żywy sposób? Czasem przychodzę na spotkanie kościoła w dzień pański o 10 rano. W kilku rzędach siedzą święci, rozmawiają i czekają. Czekają? Nie wiem, na co czekają. Czekają na coś, na starszych, na kogoś. Drodzy święci, to nie jest wyraz żywego Kościoła. Jeśli jesteśmy żywi, nawet zanim dotrzemy na spotkanie, powinniśmy się modlić i śpiewać. Gdy dotrzemy na spotkanie 5-10 minut przed czasem, nawet jeśli będzie niewiele świętych, zaczniemy mieć społeczność. Zaczniemy się modlić i zaświadczać. Bracia i siostry, to brzemię naprawdę mi ciąży. Czy jesteśmy żywi? Bóg nienawidzi martwoty bardziej niż grzechu. On jest żywym Bogiem. Dzisiaj odzyskiwanie od ogólnego chrześcijaństwa odróżnia nie to, że jesteśmy pełni wiedzy, mamy najwyższe nauczanie, najwyższe objawienie, ale w odzyskiwaniu służymy żywemu Bogu. Jesteśmy żywym Kościołem. Naszym świadectwem jest to, że służymy żywemu Bogu. Gdy schodzimy się razem na spotkanie, nie obchodzi nas formalność czy też rutyna. Mamy w nas żywego Ducha. Śpiewamy, modlimy się, zaświadczamy. Byłem wdzięczny, gdy słyszałem, jak brat Ricky dzielił się z wami słowem na początku. Mimo iż jesteśmy na szkoleniu, nie oznacza to, że jesteśmy tu w sposób martwy. Każda osoba na szkoleniu musi być żywa, musi mieć wytwiczonego ducha. Nie musisz czekać, by ktoś cię pokierował w śpiewie. Możesz śpiewać w swoim duchu. Mamy oczywiście pewne wybrane hymny, ale nie pozwólcie, by to was wiązało. Tu powinno się śpiewać, modlić. Nienawidzę formalności. Nie znoszę wypełniać rutyny za rutyną. Jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Pan musi odzyskać nas, byśmy stali się odpowiednio żywi. Zobaczymy za chwilę, co oznacza być odpowiednio żywym. Nie chodzi o to, by skakać w górę i w dół. Prawdziwie żywi, pełni boskiego życia. Pozwalać życiu wypływać z nas do innych. Takie powinno być świadectwo kościołów miejscowych w Pańskim odzyskiwaniu. W Księdze Objawienia 1:18 on jest żyjącym, stał się martwym, ale oto żyje na wieki wieków. On jest żywym chlebem, który stąpił z nieba w Ewangelii Jana 6:51 oraz w Psalmie 95. To mi się podoba. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Jahwe, znośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Wejdźmy z dziękczynieniem w Jego obecność. Radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Kiedy to ostatni raz przyszedłeś na spotkanie przed czasem i radośnie śpiewałeś Panu? Tak powinno wyglądać każde nasze spotkanie. Nie potrzebujemy, by ktoś nas prowadził. Nikt nie musi nam mówić, co mamy robić. Każdy z nas ma w sobie żywego ducha. Czy jest to krótkie świadectwo, czy krótki werset, którym radowałeś się tego poranka? Podziel się tym z tymi kilkoma świętymi, którzy są tam z tobą, zanim rozpocznie się spotkanie. Pan powiedział, że jest tym, który żyje. Podpunkt A. W wyniku doświadczania wiatru, obłoku, ognia i elektru, my, którzy byliśmy martwi, zostaliśmy ożywieni i staliśmy się żywymi stworzeniami. Przyznaję, że czasami budzimy się rano i niekoniecznie jesteśmy aż tak żywi. Jesteśmy nieco martwi. W porządku. Możesz się ożywić. Nie musisz pozostawać w swojej martwej sytuacji. Zacznij wzywać Pana. Zacznij zwracać się do Pana i mów do Niego: Panie Jezu, kocham Cię. Panie, jestem martwy, suchy, ale nie zgadzam się na to. Zwracam się w tej chwili do Ciebie. Kocham Cię, Panie. Poranne ożywienie, drodzy święci, to nie czytanie porcji świętego słowa. To, że przeczytałeś poranną porcję w świętym słowie na poranne ożywienie, nie znaczy, że jesteś ożywiony. Musi na ciebie zawiać wiatr. Potrzebujesz, by przyćmi cię obłok. Potrzebujesz wypalenia ogniem. Nie chodzi o formalność polegającą na tym, że czyta się jakieś strony, rozdziały. Nie zrozumcie mnie źle. W żadnym stopniu nie umniejszam temu wszystkiemu. Sam czytam każdego ranka, ale drodzy święci, Pan pragnie nas ożywiać. Nie chodzi o to, by robić jakieś rzeczy, ale o to, by przychodzić do wiatru, pod obłok, do ognia. Jedynie w ten sposób zostaniemy ożywieni. Poranne ożywienie nie powinno być dla nas formalnością. Tak, cieszę się, że zmieniliśmy to określenie. W przeszłości nazywaliśmy taki czas porannym czuwaniem. Czuwamy, staraliśmy się zachować czuwanie. Teraz jednak zmieniliśmy na poranne ożywienie. Jest to lepsze, opisowe określenie. Wielu jednak nadal nie jest ożywionych. Poranne ożywienie nie powinno być jedynie jakąś rzeczą. Nie obchodzi mnie, jak to określasz. Nadal możesz nazywać ten czas porannym czuwaniem, ale ja jestem ożywiony. Możesz pomodlić się jednym lub dwoma wersetami. To nie ma znaczenia, ale musisz się ożywić. Wiatr przychodzi, by na ciebie zawiać. Obłok wstępuje na ciebie. Odczuwasz Pańską obecność. I ogień, coś w tobie się wypala. To oznacza, że się ożywiasz. Tak powinno wyglądać nasze codzienne, normalne doświadczenie bycia ożywionym przez Pana. Podpunkt B. Jeśli nieustannie będziemy doświadczać cyklu, na który składają się wiatr, obłok, ogień i elektrum, nasza wewnętrzna istota stanie się żywa i będzie tryskać energią. Żywość nie wiąże się głównie z tym, co robisz na zewnątrz, jak wysoko skaczesz lub jak głośno krzyczysz. Musisz być żywy i tryskający energią w swojej wewnętrznej istocie. Uczestniczyłem w tak zwanych żywych spotkaniach. Pod koniec lat 70. pośród młodych ludzi był taki przepływ. Byłem na spotkaniach w Dzień Pański rano, gdzie dosłownie podawano sobie w koło piłkę. Podawano sobie piłkę i w pewnym momencie był jakiś sygnał, gdy piłka była u ciebie, to musiałeś coś powiedzieć. To spotkanie było pełne aktywności, bez braku, bez martwoty na tym spotkaniu. Bardzo aktywne. Ale wewnątrz mnie odczuwałem smutek. Czy to Pańskie odzyskiwanie? Nasza wewnętrzna istota musi być żywa i tryskać energią. Nie chodzi o to, by robić coś nowego, coś interesującego. Drodzy święci, potrzebujemy właściwego rozeznania od Pana odnośnie do tego, co to znaczy być prawdziwie żywym. Podpunkt C. Istnieje dwojaki dowód pozwalający nam poznać, że jesteśmy żywymi stworzeniami. Podpunkt 1. Wewnętrzny dowód to odczucie życia w naszym odrodzonym duchu. Tak naprawdę to najistotniejszy dowód, to podstawowy dowód. Musimy mieć odczucie życia w naszej odrodzonej istocie. Nasz duch jest teraz odrodzony i zamieszkuje w nim Pan, duch życia. Jesteśmy nawet zespoleni z Panem w jednym duchu. Nasz duch powinien być pełen wrażliwości. Brat Lee zilustrował to na przykładzie martwego liścia, który wpadł do strumienia. Ten liść po prostu płynie, gdziekolwiek poprowadzi go strumień. Liść ten nie ma nic, nie jest w stanie się oprzeć. Jednak mała ryba pełna życia jest w stanie płynąć pod prąd. Nie chcę być tym martwym liściem, unoszonym przez nurt tego świata. W naszym duchu powinno być odczucie życia w naszym odrodzonym duchu, które zaświadcza, że żyjemy przed Panem. Pan jest żyjącym w nas. Jest to wewnętrzny dowód. Pan powiedział do swoich uczniów, że jeśli ktoś chce za Nim podążać, niech umarli chowają umarłych. Pierwsi umarli odnoszą się do umarłych duchowo. Tak naprawdę w oczach Pana wszyscy ludzie w świecie, mimo iż byli aktywni, robili tak wiele rzeczy, jednak wszyscy byli martwi. Musimy być żywymi, pełnymi wrażliwości, pełnymi świadomości, pełnymi odczucia życia w naszym duchu. List do Rzymian 8:6, wielu z nas go zna, mówi, albowiem umysł skierowany na ciało to śmierć, a umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Tutaj słowo życie wskazuje na odczucie życia. Odczucie zaspokojenia, wzmocnienia, odczucie pokoju, odczucie odpoczynku, pocieszenia, jasności, nawodnienia, żywości, wyzwolenia. Są to wszystko aspekty związane z odczuciem życia. Jeśli jesteś żywy, masz takie odczucie przez cały czas. Jesteś pełen pokoju, odpocznienia, zaspokojenia i tak dalej. Podpunkt drugi. Zewnętrzny dowód to zajmowanie się licznymi duchowymi czynnościami. Podpunkt A. Pierwszą z tych czynności jest modlitwa. Każda żywa osoba modli się. Modlisz się. Wszędzie. Zawsze. Wewnętrznie. Czy to na głos, na zewnątrz. Modlisz się. Nieustannie się modlisz. To duchowe oddychanie. Żywa osoba oddycha i modli się. Podpunkt B. Inne czynności dowodzące, że jesteśmy żywymi stworzeniami, włączają czytanie Biblii. Każda żywa osoba czyta Biblię. Właściwie czytanie Biblii czyni cię żywymi, ponieważ Biblia jest żywym Słowem Bożym. Również funkcjonowanie na spotkaniach Kościoła, który jest domem żywego Boga. Kościół jest żywym Kościołem. Jeśli jesteś żywą osobą, to przychodząc na spotkanie, chcesz funkcjonować. Służysz Bogu. Służysz żywemu Bogu. I głosisz Ewangelię. Kochasz głosić Ewangelię, ponieważ życie wewnątrz ciebie pragnie wypływać. Ewangelia nie jest ruchem. To nie rzecz. Ewangelią tak naprawdę jest żywa osoba, którą się radujesz. W liście do Filipian w rozdziale 1 Paweł mówi nam o zmaganiu się za wiarę Ewangelii. Wyrażenie wiara Ewangelii jest uosobione. Ewangelia jest czymś żywym. Nie jest jedynie jakimś wyznaczonym zadaniem, obowiązkiem. Jest czymś żywym, żywą osobą. Podpunkt trzeci. Za każdym razem, gdy spotykamy Pana będącego wiatrem, obłokiem, ogniem i elektrum, nasza wewnętrzna istota będzie żywa, a my staniemy się witalnymi wierzącymi, tymi, którzy są żywi i aktywni. Alleluja za witalne grupy. Wszyscy bardzo kochamy grupy witalne. Bardzo lubimy słowo witalne, które oznacza być żywym i aktywnym. Zawsze odwołujemy się do Księgi Daniela 11:32, który mówi, lud, który zna swojego Boga, okaże siłę. Lubimy podejmować działania i okazywać siłę. Ale nie zapominajcie o tym, iż zanim będziecie mogli okazać siłę i podjąć działanie, musicie znać Boga. Lud, który zna swojego Boga. Znać Boga jako wiatr. Znać Go jako obłok, jako ogień. Znać Boga jako elektrum. Jedynie lud, który zna swojego Boga, okaże siłę i podejmie działanie. Przejdźmy teraz do części trzeciej, która jest bardzo istotna. Trzeci punkt rzymski. Cztery żywe stworzenia mają wygląd człowieka i są zbiorowym wyrazem człowieka zasiadającego na tronie. Nie wiem, jakie jest wasze zrozumienie tych czterech żywych stworzeń. Może myślicie, że są one jakimiś anielskimi istotami, szczególnym rodzajem stworzenia, czy też zwierząt, jakimś rodzajem stworzenia. Pozwólcie jednak, że dziś to powiem wyraźnie i definitywnie. Te cztery stworzenia mają wygląd człowieka. Skoro przypominają z wyglądu człowieka, to są człowiekiem. Nie są jakimiś anielskimi istotami, dziwnymi zwierzętami, jak to jest w Księdze Objawienia. Te żywe stworzenia mają wygląd człowieka. I pierwszy rozdział Księgi Ezechiela ukazuje, że na ziemi są cztery żywe stworzenia, które z wyglądu przypominają człowieka, a nad nimi na tronie zasiada ten, który wygląda jak człowiek. A więc człowiek jest w górze i człowiek jest na dole. Cztery żywe stworzenia jako człowiek wyrażają człowieka na tronie. Człowiek na tronie odpowiada człowiekowi na ziemi. Chwała Panu za tego człowieka. Te cztery stworzenia mają podobieństwo człowieka. Są zbiorowym wyrazem człowieka znajdującego się na tronie. Podpunkt A. To, że cztery żywe stworzenia są podobne do człowieka i że Bóg na tronie ma wygląd człowieka, wskazuje, iż centralna myśl Boża i Jego postanowienia powiązane są z człowiekiem. Myśl ta jest dogłębna, jednak tak słodka, to, że Bóg zawsze myśli o człowieku. Na początku, gdy Bóg powtórnie stwarzał, jak to ukazuje zapis w pierwszym, drugim rozdziale Księgi Rodzaja, który mówi o tym, że stworzył On wszystko, a szóstego dnia stworzył człowieka. Stwórzmy człowieka. Człowiek nie był jedną z wielu rzeczy, którą Bóg stworzył. Człowiek jest centrum Bożego stworzenia, jest celem Bożego stworzenia, ponieważ jak tylko człowiek został stworzony, Bóg odpoczął i powiedział, że jest to bardzo dobre. Człowiek był powodem, dla którego Bóg stworzył całą resztę. Całe stworzenie służy człowiekowi. Bóg kocha człowieka. Potrzebuje go. Bóg kocha człowieka do takiego stopnia, że 4000 lat później, mimo iż ten stworzony przez niego człowiek zawiódł, został zepsuty przez szatana, Bóg sam przyszedł i stał się takim człowiekiem. Sam stał się człowiekiem. W tym celu, by zbliżyć się do człowieka i stać się dla niego dostępnym, by go wyratować, odkupić upadłego człowieka, stał się jednym z nas, stał się ciałem i kośćmi po to, by nas odkupić, nie tylko by nas odkupić pod względem prawnym, ale i organicznym. On zbawia nas całkowicie. Do takiego stopnia, iż wywyższa człowieczeństwo aż do tronu. Zaczekajcie, aż dojdziemy do późniejszych poselstw. Na tronie zasiada człowiek. Bóg kocha człowieka tak bardzo. Nie tylko przyszedł i nas odkupił, ale chce przyprowadzić człowieka aż do tronu. Uwielbiam tę powieść, niekończącą się powieść. Nie można przestać o niej mówić. Nasz Bóg stał się człowiekiem. Jakże On potrzebuje człowieka. To cud, którego nigdy nie zdołamy zrozumieć. Nigdy nie pojmiemy tego. Dlaczego wszechmocny Bóg, nieskończony, potrzebuje człowieka, który jest skończony i ograniczony pod tak wieloma względami, lecz tak się Bogu upodobało, takie jest pragnienie Jego serca. I pierwszy rozdział Księgi Ezechiela ukazuje nam wspaniały obraz tych czterech żywych stworzeń, które mają wygląd człowieka i odpowiadają człowiekowi zasiadającemu na tronie, o którym wiemy, że jest Bogiem, ale jednocześnie ma on wygląd człowieka. Człowiek na tronie odpowiada człowiekowi na ziemi. To objawia nam, że centralna myśl Boża i Jego postanowienia powiązane są z człowiekiem. Podpunkt B. Musimy właściwie doceniać pańskie człowieczeństwo i widzieć, jakie to cudowne, że jesteśmy ludźmi. Jestem człowiekiem. Wszechświat ma znaczenie, którym jestem ja. Powiedz do osoby obok ciebie: jestem człowiekiem. Aleluja! Jestem człowiekiem. Wszechświat ma znaczenie, którym jestem ja. Siostry, wy też jesteście człowiekiem. Nie tylko bracia. Wy jesteście braćmi, ludźmi, a wy siostrami, ludźmi. Jesteśmy ludźmi. Bóg potrzebuje ludzi. Gdy Bóg przyszedł 2000 lat temu i stał się człowiekiem, kimś, takim samym jak my, żył przez 33,5 roku na ziemi, dokonał wielu wspaniałych rzeczy, wypowiedział wiele wspaniałych słów. Wielu docenia cuda i uzdrowienia, których dokonał. Te wszystkie wspaniałe rzeczy. Wielu jednak nie zwraca uwagi na to wonne, pełne aromatu człowieczeństwo, które On wyrażał. On nie przyszedł jedynie, by stać się człowiekiem. On żył jako człowiek. Odczuwał głód, pragnienie, odczuwał zmęczenie, płakał, był pełen ludzkich uczuć, tak jak ty i ja. Jednak w jego ludzkim życiu, które wyrażał, obecna była wonność Bożego życia zmartwychwstania. Obecna była wonność. Nie da się tego wytłumaczyć. To tak tajemnicze. Jednak nie można zaprzeczyć, że z tym człowiekiem wiąże się coś niezwykłego. Gdy przyszedł do niego chromy, którego wszyscy unikali i odrzucali, ten mały człowiek wyciągnął do niego rękę i dotknął go. Cóż za miłosierdzie, cóż za miłość jest tutaj przekazana. Nie tylko uzdrowienie, ale okazanie Bożego miłosierdzia i Bożego współczucia dotyka nas. Powinniśmy na nowo przeczytać cztery Ewangelie w tym świetle. Mianowicie, że Chrystus przyszedł jako taki człowiek, by wyrażać wszystkie Boże cnoty. Podpunkt C. W Biblii tak naprawdę występuje tylko czworo ludzi. Pierwszy człowiek, drugi człowiek, nowy człowiek i dziecko mężczyzna. Byliśmy pierwszym człowiekiem, Chrystus nazywa się drugim człowiekiem, dzięki odrodzeniu staliśmy się nowym człowiekiem, teraz w perspektywie mamy możliwość stania się dzieckiem mężczyzną. Pierwszy człowiek został stworzony przez Boga, ale upadł. Zatem Chrystus przyszedł jako drugi człowiek, by wypełnić to, w czym pierwszy człowiek zawiódł. Chrystus przyszedł jako drugi człowiek i poszedł na krzyż. Na krzyżu stworzył nowego człowieka. Nie jedynie człowieka pojedynczego, jakim jest on, ale teraz on się powiększył i stał zbiorowym nowym człowiekiem. Tym nowym człowiekiem są odrodzeni wierzący zbiorowo, którzy w całości tworzą dziecko mężczyznę. W perspektywie mają możliwość stania się zwycięzcą, zwycięskim dzieckiem mężczyzną, który jest ogółem zwycięzców objawionych w 12 rozdziale Księgi Objawienia, który pokona diabła i sprowadzi Boże Królestwo. Zwróćcie uwagę na tych czworo ludzi. Jest to pełne znaczenia w Biblii. Podpunkt D. Chrystus, którego musi wyrażać Kościół, jest człowiekiem na tronie. Drodzy święci, Chrystus nie tylko przyszedł jako człowiek we wcieleniu, umarł jako człowiek, zmartwychwstał jako człowiek i został wyniesiony do trzeciego nieba jako człowiek. Szczepan widział go. Gdy był kamienowany, gdy był prześladowany, ujrzał Syna Człowieczego, stojącego w trzecim niebie. Gdy Chrystus powstał z martwych i wstąpił do niebios, to nie zdjął z siebie człowieczeństwa. Nadal jest człowiekiem. Dziś jako Kościół, jako Jego ciało, wyrażamy tego człowieka zasiadającego na tronie. Nie wyrażamy jedynie Boga w Jego boskości. Wyrażamy tego, który jest człowiekiem na tronie. Kościół powinien wyrażać właśnie to. Przeczytajcie razem podpunkt E. To człowiek wypełnia Boży plan. To człowiek wyraża Boga. To człowiek pokonuje wroga i to człowiek przynosi Boże Królestwo do rasy ludzkiej. Bóg potrzebuje człowieka. Pomódlmy się tym punktem z osobą obok przez 30 sekund. Alleluja. Bracia, czy nadal pragniecie być bohaterami? Siostry, czy pragniecie być aniołami? Jesteśmy ludźmi. To człowiek wypełni Boży plan. To człowiek wyraża Boga. To człowiek pokonuje wroga. To człowiek sprowadza Królestwo Boże na ziemię. Bóg potrzebuje człowieka. Nie Supermana, a tylko zwykłego człowieka, zwyczajnego człowieka. Człowieka, który jest otwarty na niebiosa. Człowieka jak Ezechiel, który jest jedno z niebiosami. Jeśli Bóg zdobędzie takiego człowieka, to nic go nie powstrzyma. Podpunkt F. W pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela występują trzy istotne sprawy dotyczące czterech żywych stworzeń, mających wygląd człowieka. Podpunkt 1. Żywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg przejawia swoją chwałę. Jeśli nie mają one wyglądu człowieka, Boża chwała nie może się przejawić. Werset 28 w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela przedstawia scenę, jak wygląd tęczy na chmurach w deszczowy dzień. Tak, przedstawiała się jasność wokoło. Tęcza to znak przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem, oznaczający wierność Boga w dochowaniu swego przymierza. Później będziemy mieli poselstwo mówiące o tęczy, która symbolizuje zwieńczenie naszego życia chrześcijańskiego i życia Kościoła. Wszyscy staniemy się tęczą. Boży zbiorowy lud, dzięki Bożemu prawnemu odkupieniu i Jego organicznemu zbawieniu, staje się taką tęczą, by wyrażać wspaniałego, chwalebnego, trójjedynego Boga. Gdzie jest tęcza, tam też jest wygląd jasności wokoło. Boża chwała jest tutaj. Żywe stworzenia wspierają taką tęczę i tym też stają się środkiem, dzięki któremu Bóg przejawia swoją chwałę. Podpunkt 2. Żywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg porusza się na ziemi. Ezechiela 1,15 mówi: ujrzałem koła unoszące się nad ziemią. Przy każdym z żywych stworzeń, przy każdym stworzeniu było koło. Koło tutaj wskazuje na Boże poruszanie na ziemi. Tam, gdzie są żywe stworzenia, tam jest Boże poruszanie. Żywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg porusza się na ziemi. Werset 19 mówi: gdziekolwiek przemieszczały się stworzenia, tam przemieszczały się też koła przy nich. Trudno więc stwierdzić, kto idzie pierwszy. Żywe stworzenia poruszają się i koła również się poruszają przy nich, a w kole znajduje się koło. Duch również się porusza. Bóg porusza się za pośrednictwem tych czterech stworzeń. Podpunkt 3. Żywe stworzenia to sposób, w jaki Bóg zarządza na tronie. Podpunkt A. Boży tron, centrum Jego zarządzania, panuje nad wszystkim na ziemi, a także nad wszystkim, co odnotowuje Księga Ezechiela. Pamiętacie fragment z Księgi Objawienia, który mówi o czterech żywych stworzeniach? Jest tam ukazana scena wokół tronu w niebie, gdzie Bóg miał właśnie zrealizować swoje zarządzanie. Cztery stworzenia tam były. Stanowią one sposób, w jaki Bóg zarządza we wszechświecie. Drodzy święci, w dobrym znaczeniu tego słowa przeznaczenie całego świata zależy od tych czterech żywych stworzeń. To, jak Bóg sprawuje swoje zarządzanie we wszechświecie, ściśle wiąże się z tymi czterema żywymi stworzeniami. Podpunkt B. Ponieważ żywe stworzenia mają wygląd człowieka, Boży tron zarządza. Księga Ezechiela 43, werset 7 mówi: i on powiedział do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mego, miejsce podstawy mych stóp. To odnosi się do świątyni, miejsca, które oznacza Boży lud, w którym mieszka Bóg. Bóg mówi: oto miejsce tronu mego. To miejsce jest wewnątrz Jego ludu i przez ten lud Bóg ma tron, dzięki któremu zarządza. Dlatego też Bóg nakazuje człowiekowi się modlić. Musimy modlić się, by ponownie wypowiadać Boże rządy. Wszystko, co Bóg chce uczynić, musi zostać przez nas ponownie wypowiedziane. Człowiek musi się modlić, mimo iż Bóg już wie, co zamierza uczynić. Nie dokona tego, zanim człowiek się nie pomodli. Potrzeba, by cztery żywe stworzenia odpowiadały niebiosom, powtarzały po Bogu, żeby mógł On zaprowadzić swoje zarządzanie na ziemi. Punkt rzymski czwarty. Cztery żywe stworzenia mają cztery twarze. Niektórzy powiedzą, że człowiek nie powinien mieć podwójnej twarzy. No cóż, potrzebujemy czterech twarzy. Podwójna twarz to udawanie i fałsz. Potrzebujemy wyrazu czterech twarzy, by wyraz ten był zrównoważony, jak w przypadku czterech żywych stworzeń. Wszyscy znamy te cztery twarze. Twarz człowieka, twarz lwa, twarz bawołu i twarz orła. Po prawej stronie jest lew, po lewej bawoł, z tyłu orzeł, a z przodu człowiek. Twarz człowieka jest na samym przodzie, jako dominujący wyraz. Podpunkt A. Twarz człowieka wskazuje, że żywe stworzenia żyją we właściwym człowieczeństwie, człowieczeństwie Jezusa. Mimo iż te cztery żywe stworzenia mają cztery twarze, jednak z przodu wszystkie one mają wygląd człowieka. Całkowity wygląd tych czterech żywych stworzeń to wygląd człowieka. To wskazuje na człowieczeństwo, właściwe człowieczeństwo, człowieczeństwo Jezusa. To, że musi ono być wiodącym pośród czterech stworzeń. Podpunkt 1. Chwalebne piękno Pana Jezusa przejawia się w Jego człowieczeństwie. Nie tylko w cudach, jakich dokonał, nie tylko w dziełach mocy, ale w Jego człowieczeństwie, przejawiającym Jego chwalebne piękno. Nigdy na ziemi nie żył człowiek taki jak nasz Pan Jezus. Nawet gdy był poddawany próbie i skazany, Piłat nie mógł znaleźć żadnej winy w tym człowieku. Cóż za człowiek? Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. To najpiękniejszy człowiek, najcenniejszy. To przejawia się w jego człowieczeństwie. Podpunkt drugi. Pańskie zbawienie czyni z nas właściwych ludzi. Siostry, Pan nie zamierza uczynić z was aniołów. Bracia, Bóg nie zamierza uczynić z was superbohaterów. On pragnie uczynić was właściwymi ludźmi, takimi, jakim był Pan Jezus. Oto cel Jego zbawienia, uczynić nas właściwymi ludźmi. Niektórzy chcą być tak duchowi, że aż staną się anielscy. Takie myślenie jest błędne. Są oni tak wysoko, że unoszą się w powietrzu. Ich stopa nigdy nie dotyka ziemi. Nie na tym polega Boże zbawienie. Boże zbawienie czyni nas wszystkich właściwymi ludźmi. Podpunkt trzeci. Im bardziej duchowi się stajemy, tym normalniejsi, zwyczajniejsi i ludzcy będziemy. Naprawdę podoba mi się ten punkt, ponieważ taki sam jak wielu z was, młodych ludzi, myślałem, że bycie duchowym polega na tym, by stać się kimś super, by nic cię nie dotykało, by cały czas radować się Panem i by nie obchodziły cię te wszystkie praktyczne rzeczy. Lata temu, brat Lee, zdał sobie sprawę, że tego typu koncepcje miało wielu młodych ludzi. Kochali życie Kościoła i bardzo kochali Pana. Przychodzili na spotkanie i nie troszczyli się o swoją pracę, studia. Skoro tylko mieli jakąś małą robótkę, by opłacić czynsz, to byli zadowoleni. Brat Lee powiedział im, musicie chodzić do szkoły i pilnie studiować. Nie myślcie, że Pan wkrótce przyjdzie i że powinniście jedynie za Nim podążać i stawać się duchowymi. Jeśli będziecie myśleć w ten sposób, to mówię Wam, ze względu na Was Pan opóźni swoje przyjście. Ze względu na Was, gdyż nie jesteście jeszcze gotowi. Myślicie, że Pan przyjdzie jutro? Więc jaki jest sens w podejmowaniu dobrej pracy? Jaki sens w chodzeniu do szkoły? Zadowalę się jedynie koszeniem trawnika i czyszczeniem basenów i to wystarczy, by mieć na życie. I będę się radować Panem. Brat Lee powiedział, ze względu na Was Pan opóźni swoje przyjście, byście mogli przejść przez odpowiednie etapy w Waszym ludzkim życiu jako właściwi ludzie. Brat Kerry i inni bracia byli w tamtych dniach zachęceni do kontynuowania studiów. Stali się oni tak użyteczni dla Pana. Pan chce, byśmy stali się właściwymi, normalnymi i zwykłymi ludźmi. Chciałbym przeczytać Wam fragment z książki w języku angielskim zatytułowanej Znać i doświadczać Boga jako życie. W rozdziale 4 brat Lee mówi, niektórzy święci mają błędne zrozumienie, że wystarczy jedynie mieć Boga i napełniać się Duchem Świętym. Myślą, że nie muszą się troszczyć o swoje życie. Tacy chrześcijanie lekceważą aspekt ludzkiego życia. Nie troszczą się o swój ubiór, ani o to, w jaki sposób prowadzą swoje życie i jak postępują z innymi. To nie jest właściwe. Myślenie, że nie ma potrzeby troszczyć się o właściwe życie jest błędne. Im bardziej duchowi będziemy, tym więcej będziemy żyć w Panu i tym bardziej sprawi On, że będziemy prowadzić właściwe ludzkie życie. Pan Barber z Zachodu była siostrą, która służyła Panu w Chinach. Przez wiele lat była bardzo duchowa i znała Pana. Przez pewien okres nauczała ona grupę młodych braci i sióstr. Niektórzy z tych młodych ludzi nie przywiązywali uwagi do właściwego ludzkiego życia, ponieważ dążyli do tego, by być duchowymi. Czasem panna Barber zapraszała jedną z sióstr do siebie, stawiała przed lustrem i pytała, spójrz, proszę, jak czeszesz włosy. Czy czesałaś swoje włosy przez ostatnie 3 dni? Panna Barber mówiła delikatnie, siostro, to dobrze, że dążysz do duchowości, ale nie jesteś ani duchem, ani aniołem. Nadal jesteś człowiekiem. Dlatego też musisz nauczyć się, jak być właściwym człowiekiem. Musisz zatroszczyć się o swój wygląd, tak samo jak troszczysz się o sprawy duchowe. Panna Barber miała rację. Im więcej ktoś rośnie w Panu, tym bardziej ludzkim się on stanie. Będzie roznosił silną woń właściwego człowieczeństwa. Pamiętajcie więc, by czesać swoje włosy i ubierać się właściwie, byście mieli właściwy ludzki wygląd. Nie ze względu na Was, ale ze względu na Pana. Pan prowadzi właściwe, normalne ludzkie życie. Podpunkt 4. Musimy być ludzcy, nie dzięki naszemu naturalnemu człowieczeństwu, ale człowieczeństwu Jezusa. To właśnie znaczy być Jezusowo-ludzcy. Wiem, że niektórzy święci są bardziej humanitarni. Mówią, o, to wspaniałe, to jest pomocne. Wszyscy powinniśmy być ludzcy. Cóż, nie mówimy Wam, byście byli ludzcy na sposób ludzki. Musimy być Jezusowo-ludzcy. Istnieje wielu dobrych ludzi, lepszych niż wielu z nas, chrześcijan. To jednak nie oznacza, że posiadają oni człowieczeństwo, jakiego pragnie Pan. W naturalnych człowieczeństwie nie ma wonności Chrystusa. Jest jedynie zapach człowieczeństwa. Człowieczeństwo, jakiego Pan pragnie, byśmy mieli, to Jezus, to człowieczeństwo Jezusa. Byśmy byli Jezusowo-ludzcy. Jest to woń zmartwychwstania. Musimy zatem być w stanie rozróżniać, co jest naturalne człowieczeństwie, które niesie ludzki smak, a co jest człowieczeństwem Jezusa, które niesie woń Bożego życia zmartwychwstania. Podpunkt 5. Apostołowie uczą nas w listach, jak być właściwymi ludźmi, a w szczególności, jak być właściwymi mężami, żonami i rodzicami. Wersety odnoszące się do tego punktu pochodzą z 5 rozdziału listu do Efezjan i listu do Kolosan. Są to dwie najznioślejsze książki w Nowym Testamencie, które objawiają Bożą ekonomię. Apostołowie na końcu obydwu listów poświęcają wiele czasu, by poruszyć kwestię ludzkich relacji, jak być właściwymi mężami, żonami, rodzicami, dziećmi. Żyjemy w człowieczeństwie i musimy zatroszczyć się o te wszystkie relacje. Możemy nawet mieć niewierzących krewnych, rodziców. Musimy wiedzieć, jak się do nich odnosić. Mamy wobec nich pewną postawę tylko dlatego, że nie są oni wierzącymi. To niewłaściwe. Musimy wiedzieć, jak zatroszczyć się o nich i jak ich kochać jako ludzi, w nadziei, że ostatecznie przyjdą do Pana. To tak wspaniałe, że w tych dwóch najwznioślejszych księgach w Nowym Testamencie apostoł mówi o tych bardzo praktycznych kwestiach związanych z ludzkimi relacjami. Mówmy teraz drugą twarz, twarz lwa. Podpunkt 1. W Biblii lew symbolizuje odwagę, werwę, siłę, zwycięstwo i panowanie. Z jednej strony jesteśmy zwykłymi, normalnymi, przeciętnymi ludźmi. Tak dostępnymi i przyjaznymi. Jednocześnie powinniśmy mieć twarz lwa, pełną odwagi, werwy, siły, zwycięstwa i panowania. Lew jest królem dżungli. W naszym życiu chrześcijańskim musi być obecny ten aspekt lwa. Nie chcemy obrażać innych tylko dlatego, że mamy ludzkie życie. Nie chcemy stwarzać problemów wobec człowieczeństwa, które sprzeciwia się Bogu. Musimy użyć twarzy lwa, która jest w nas. W nas jest twarz lwa. Musimy stać jedno z Panem i odrzucić to, co Bóg odrzuca. Pracujesz w biurze i koledzy zapraszają Cię na przyjęcie bożonarodzeniowe, na drinka i na tańce. Chcesz być wobec nich miły, właściwy i dostępny dla nich. Jeśli jednak zbliżamy się do które Panu się nie podobają, musimy być jak lew, mieć odwagę, by powiedzieć kolegom w pracy, należę do Pana, jestem wierzącym w Pana. Nawet sam Pan, gdy wszedł do świątyni i zobaczył tych wszystkich, którzy kupowali i sprzedawali, załatwiali swoje interesy w świątyni, użył bicza, by wygonić ich ze świątyni, rozgniewał się ze względu na świątynię. Był jak lew. Żywe stworzenia powinny mieć nie tylko twarz człowieka, ale i twarz lwa z odwagą, werwą, siłą, zwycięstwem i panowaniem. Podpunkt 2. Jeśli jak lwy będziemy odważni wobec grzechu, świata i szatana, Bóg będzie mógł przez nas ustanowić swoje rządy. Lew jest odważny i silny i również panuje. Podpunkt C. Trzeci aspekt. Trzecia twarz stworzenia. Twarz wołu. Wół symbolizuje kogoś, kto ochoczo pracuje, niesie brzemię i się poświęca. W pierwszym liście do Koryntian 15:10 Paweł mówi, za sprawą łaski Bożej jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska nie okazała się daremna, lecz przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Dlatego, że jesteś człowiekiem, jesteś lwem, to wydajesz ryki i panujesz. Powinieneś także ciężko pracować, trudzić się jak wół. Podczas gdy wszyscy koledzy z pracy mają swoją imprezę, bawią się, ty trudzisz się, robiąc to, od czego każdy inny stara się wymigać. Wykonujesz swoje zadania, swoją pracę. To świadectwo, że nie tylko odrzucasz wszystko, co światowe i grzeszne, ale że pokazujesz świadectwo, że jesteś jak wiernie trudzący się wół. Na tym tak naprawdę polega nasz sekret w realizowaniu drogi ustanowionej przez Boga. Droga ustanowiona przez Boga jest drogą trudzenia się. Jeśli wszyscy zechcielibyśmy się uczyć trudzić jak wół, Bóg będzie miał swoją drogę i droga ustanowiona przez Boga będzie skuteczna. Nie jest ona nadprzyrodzona, ale jest to droga trudzenia się. Trudźcie się nawet do takiego stopnia, by ofiarować siebie. Filipian 2:30 mówi, dlatego że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Taki duch, drodzy święci, poruszy serce człowieka. Ludzkie serca zdadzą sobie sprawę, że nie jesteście jedynie dziwolągami dla Jezusa, którzy mówią o tych wszystkich religijnych sprawach, ale że niesiemy świadectwo, trudzimy się, służymy, a nawet jesteśmy skłonni ofiarować swoje życie. Podpunkt drugi. Wszyscy musimy wyrażać rzeczywistość służenia innym, niesienia odpowiedzialności i poświęcenia swego życia. Jest to wyraz wołu. Ostatnia, czwarta twarz to twarz orła. Podpunkt 1. W Biblii orzeł symbolizuje Boga, potężnego, pełnego życia najwyższego. Gdy widzicie, jak orzeł szybuje, jak lata, wznosząc się na niebie, jest on tak wolny, niedościgniony. Wydaje się, że nic nie może go powstrzymać. Po prostu szybuje. Potrzebujemy takiego aspektu w naszym życiu, jako żywe stworzenia. Także jesteśmy orłem, niezwiązanym, którego nie trzyma nic z tego, co na ziemi. Czy to rzeczy negatywne, takie jak prześladowanie, cierpienie i tak dalej, czy też rzeczy pozytywne. Nawet gdy ludzie próbują Ciebie oklaskiwać, chwalić, doceniać, ty zamiast wykorzystywać to, że zbiera się wokół ciebie tłum, fruniesz w górę jak orzeł, wznosisz się ponad ziemski poziom. Podpunkt drugi. My, wierzący w Chrystusa, mamy w sobie Boże życie. Życie to przewyższa wszystko i sprawia, że mamy wyraz świadczący o pełni życia i przewyższaniu wszystkiego. Bardzo podoba mi się Księga Izajasza 40:31. Lecz ci, którzy ufają Jahwe, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Święci, wszyscy jesteśmy orłami. Musimy być pełni życia, przewyższający wszystko. Gdy czekamy na Jahwe, wzbijamy się na skrzydłach jak orły. Podczas jutrzejszego poselstwa powiemy coś więcej o skrzydłach orlich. Będzie to bardzo potężne poselstwo. Małe a. Mamy boską i wszechmocną zdolność do wyrażania Boga w każdej ludzkiej sytuacji. Jesteśmy niezniszczalni, niepokonani, niezwyciężeni, żeby realizować Bożą ekonomię. Nie mówimy tego w sposób wyniosły, jestem niezwyciężony. Nie w taki sposób. Jeśli jednak naprawdę wyrażasz twarz orła, to zdajesz sobie sprawę, że nic na tej ziemi nie może ciebie powstrzymać. Jesteś niezniszczalny. Spójrzcie na życie Pawła. W drugim liście do Koryntian w rozdziale 4 Paweł opisał swoje życie. W wersetach 8 i 9 był on zewsząd uciskany, ale niepognębiony. Nie był w stanie znaleźć wyjścia z sytuacji, ale nie był całkowicie bez wyjścia. Był prześladowany, ale nie opuszczony. Powalony, ale nie zgładzony. Podobają mi się te słowa. Ale. Powalony, ale nie zgładzony. Wydaje się, że bez wyjścia, lecz ostatecznie było wyjście. Po prostu fruniemy, odlatujemy. Na tym polega życie orła. Bardzo podoba mi się również list do Rzymian 8:37. Wszystkie te rzeczy, prześladowanie, cierpienie, Paweł powiedział, że w tym wszystkim bardziej niż zwyciężamy dzięki temu, który nas ukochał. Ani śmierć, ani życie, ani prześladowanie, ani dobre rzeczy, ani złe nie mogą oddzielić nas od miłości Chrystusowej. Punkt trzeci. Musimy być jak orły i nie pozwalać, by cokolwiek nas powstrzymywało bądź przygnębiało. Oznacza to, że powinniśmy móc pokonać zarówno prześladowania, jak i pochwały. Rzeczywiście, często łatwiej jest przezwyciężyć prześladowanie, aniżeli pochwałę. Gdy ktoś cię prześladuje, to popłaczesz 2 dni i po wszystkim. Jeśli jednak inni ciebie chwalą, to nie wiem przez ile miesięcy czy tygodni będziesz nadal w chmurach. Musimy przezwyciężyć nie tylko prześladowanie, ale nawet chwałę od człowieka. Oto życie orła. Przechodzimy do ostatniej części, podpunkt rzymski 5. 4 żywe stworzenia są zbiorowym, poczwórnym wyrazem Chrystusa i zbiorowo wyrażają Jego życie. 4 żywe stworzenia nie tylko robią to wszystko, na co zwróciliśmy tak wiele uwagi. One wyrażają Chrystusa. Są zbiorowym wyrazem Chrystusa. Wyrażają życie Chrystusa w sposób zbiorowy. Podpunkt A. 4 żywe stworzenia mające 4 twarze symbolizują skoordynowaną, zbiorową całość zbiorowego Chrystusa, który jest zbiorowym wyrazem Boga pośród ludzi. Te 4 żywe stworzenia stanowią jedną całość, zbiorową całość. Ich skrzydła są ze sobą połączone. Wieczorem ujrzymy więcej. Są skoordynowane w jedno, jednak ich poruszanie się różni. Jedno się porusza, a drugie za nim podąża do tyłu i w bok. Poruszają się jako jedno. Jest to zbiorowy wyraz Chrystusa. One oznaczają zbiorowego Chrystusa. Podpunkt B. 4 twarze żywych stworzeń odpowiadają 4 Ewangeliom. Ewangelii Mateusza, przedstawiającej Chrystusa jako lwa, króla Bożego, królestwa. Ewangelia Marka, przedstawiającej Chrystusa jako woła, sługę Bożego. Ewangelii Łukasza, przedstawiającej Chrystusa jako człowieka, człowieka zbawcę. Ewangelię Jana, przedstawiającej Chrystusa jako orła, Boga. Wszyscy potrzebujemy mieć 4 twarze, tak jak Jezus. By go opisać, potrzebne są 4 księgi. Potrzebujemy 4 twarze dla naszego życia chrześcijańskiego. Ostatni punkt C. 4 żywe stworzenia są zbiorową całością wyrażającą zupełnie Chrystusa, jaki On dokładnie był, gdy żył na ziemi. Jezus żyjący ponownie jako 4 żywe stworzenia w sposób zbiorowy. 4 żywe stworzenia są powieleniem Chrystusa. Teraz jednak żyją w zbiorowy sposób na ziemi. Amen. Pomódlmy się z osobą obok przez minutę, a następnie będziemy mieli czas na prorokowanie.